Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. Doktor habilitowany Łukasz Muńczyk, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
O polityce sobie podywagujemy. Ważny mieliśmy weekend majowy pod względem różnego rodzaju wypowiedzi politycznych, stricte politycznych, około politycznych.
Ja myślę, że bardzo ważny, no bo z ust prezydenta padły słowa pod względem ustrojowym najważniejsze, tak, na dyskusję, otworzył dyskusję na temat ewentualnej zmiany konstytucji. Ja trochę tak pół żartem stawiam pytanie, czy chodzi o zmianę konstytucji, czy chodzi o wymianę konstytucji, prawda? Także to jest jakiś punkt wyjścia do całej dyskusji.
Czy prawda jest taka, że o konstytucji mówi się od lat, tak? Jakiś czas temu prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że mamy postkomunistyczną konstytucję, cokolwiek miałoby to oznaczać. Są tacy, którzy wskazują na rzeczy, które wymagają zmiany. Są tacy, którzy mówią wprost, że na przykład nie mamy w ogóle w konstytucji rozdziału definiującego nasze prawa i obowiązki względem Unii Europejskiej, co powinno zostać w niej zawarte. I mówi się o tym, że konstytucja mogłaby być udoskonalana. Natomiast prezydent idzie dalej. Mówi, właściwie wymieńmy tą konstytucję, bo ta, która jest, nie służy narodowi polskiemu. Co prawda robi to tylnymi drzwiami i tak trochę wbrew obowiązującemu prawu.
Trochę też wbrew partii, która...
A to jest już w ogóle najciekawsza historia.
Z prezydentem, także nie widać było rzeczywiście, że w wypowiedziach polityków Prawa i Sprawiedliwości, że byli zaskoczeni tymi słowami. Nawet pani Elżbieta Witek mówiła o tym, że tak naprawdę pomysł wyszedł przecież od rządu Beaty Szydła, nie od prezydenta, więc widać, że chodzi tu, jak powiedziałbym, o taką też hierarchię ważności, o czym dyskutujemy od dłuższego czasu. Oczywiście wiemy doskonale, że tego typu słowa w ustach prezydenta to też jest w pewien sposób sygnał do, nazwijmy to, niepodległości, tak, prezydenta, czy większej niezależności od Prawa i Sprawiedliwości, czy od osoby Jarosława Kaczyńskiego.
A zauważył pan sposób narracji prezydenta w tym wywiadzie, że on się zmienił nieco, że prezydent, przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie, i to było wrażenie takie, powiedziałbym, czysto techniczne, tak, że oto ktoś powiedział prezydentowi, żeby nieco inaczej się zachowywał, żeby był bardziej stanowczy, bardziej ostry. Być może chodzi o to, że ktoś wpadł na pomysł, że wypadałoby nieco zmienić wizerunek prezydenta Rzeczpospolitej, bo no, nie da się ukryć, że niektórzy no, nie wypowiadają się o nim najpochlebniej.
Tak, no, myślę, że to też jest no, w pewien sposób prezydent też jest zakładnikiem swojego wieku, swojej osobowości, także oczekujemy od niego, że jednak będzie dużo bardziej dynamicznym politykiem niż na przykład był Bronisław Komorowski. No, to też była pewna jakby różnica dekady też, prawda, co najmniej, jeśli nie pokolenia. Także to też...
Jakby... Ja nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że i Bronisław Komorowski i prezydent Andrzej Duda tacy są trochę przypadkowymi prezydentami, bo o to ich wskazano, tak, i to powiedziano, że na nich
wskazano, to prawda,
macie głosować.
To pod pewnymi względami rzeczywiście, no, utożsamialiśmy organ prezydenta jako w pewien sposób ukoronowanie kariery politycznej, tak? W związku z tym, tymczasem no, pod wieloma względami Andrzej Duda w pewien sposób zainaugurował swoją obecność w wielkiej polityce właśnie stanowiskiem prezydenta, tak? W związku z tym no, też się z tym musi mierzyć i im oczywiście to jest wyzwanie dla niego i na pewno w jego przeświadczeniu jest rodzi się coś takiego, że chciałby być zauważany, że chciałby w pewien sposób uniezależnić się od tych krytycznych opinii. Myślę, że również, trochę się uśmiecham, ale że znane mu jest 14 odcinków filmu Ucho Prezesa, gdzie jest bardzo, można powiedzieć, no, w nieciekawym świetle przedstawiony dla niego samego, prawda? Także to też jest jakiś taki sygnał trochę podprogowy, mówiący o tym, że to jednak stanowisko, od którego czegoś oczekujemy.
To dobra droga, żeby usiąść w wywiadzie, tak, na dziesięciolecie kanału telewizji publicznej i powiedzieć, że nie można być prezydentem wszystkich Polaków, bo zawsze ktoś będzie niezadowolony?
Nie, oczywiście, to są sformułowania, które niuansowane można zrozumieć, tak, także, ale natomiast większość ludzi czy większość mediów nie oczekuje niuansowania, tylko wyłapuje to, co mamy kasus
no, prosty komunikat,
Włodzimierza
tak.
Cimoszewicza, tak, nikt nie słucha drugiej części zdania, także to trzeba sobie uświadomić, że pewnie takich rzeczy się nie mówi, bo one są zawsze więcej negatywnego splendoru, tak to nazwijmy, przynoszą niż rzeczywiście korzyści, tak? Także to mamy świadomość tego, że nie wszyscy głosowali na Andrzeja Dudę, natomiast de facto no, jest to stanowisko, które jest niezależne już później od tego, kto głosował, tak?
No to jeśli, reprezentuje wszystkich. To tak? Jeśli mówimy tak, że nie wszyscy słuchają drugiej części zdania, to może prezydent wcale nie powiedział wprost, że to jest dobra droga, najpierw referendum za rok, na rocznicę, a potem zmiana konstytucji, bo chyba jako naukowiec wie doskonale, tak, jako specjalista od prawa, może nie konstytucjonalista, ale jednak prawnik, że no, jedynymi organami powołanymi do tego są Sejm i Senat w Polsce.
Tak, to prawda, oczywiście, tu jest problem ustrojowy, czy problem legislacyjny, natomiast w sensie czysto politycznym jest to też błędny kierunek, dlatego że zapytamy się społeczeństwa, czy chce zmiany, tak? Natomiast ja muszę wiedzieć, na jaką zmianę się decydujemy, tak? Jakie są kierunki zmian, jakie są... Oczywiście jestem absolutnie za tym, żeby taką debatę otworzyć. Wydaje mi się, że ta debata mogłaby wiele przynieść. Oczywiście ona by pewnie obnażyła w dużym stopniu, powiedziałbym, przywary wszystkich. Byłaby taką okazją niewątpliwie do powiedziałbym, takiej konfrontacji bardzo nieprzyjemnej dla widzów przede wszystkim. Natomiast... pod wieloma względami taka debata też obnażyłaby pewne słabości partii rządzącej, bo jestem przekonany, że to zaklinanie, mówienie o tym, że byłby to projekt obywatelski, nie jest kompatybilne z tym, jak ten projekt obywatelski widziałoby
Prawo i Sprawiedliwość. Ale nie ma pan wrażenia, że gdyby bardzo dobrze opakować to, co między słowami powiedział prezydent, że zależałoby mu na tym, żeby określić, kto ma być ważniejszy w państwie. Myślę, że ze wskazaniem na prezydenta, który miałby być zdecydowanie silniejszy, czyli system prezydencki, a nie semiprezydencki, czy w ogóle kanclerski. I gdyby to dobrze opakować, Polacy by to kupili.
Myślę, że
Polacy
nie.
U nas w tej chwili, mam wrażenie, że decydują się na rządy twardej ręki i mogliby to odebrać, że jeśli władza skupiona jest w jednym ręku, to wtedy rzeczywiście ktoś mówi, tak będzie i tak będzie.
Nie jestem przekonany. Nie jestem przekonany dlatego, że pewna tradycja, przede wszystkim tradycja funkcjonowania władzy w Polsce jest zupełnie inna. I poza nielicznymi przypadkami, takimi, które z demokracją miały niewiele wspólnego, tak? Jeśli chociażby przypomnę konsekwencje przewrotu majowego i tego, co później, jak II Rzeczpospolita wyglądała pod względem ustrojowym, czy jeśli nawet cofniemy się wcześniej i przypomnimy sobie to, w jaki sposób królowie w dużym stopniu w Polsce byli uzależnieni od powiedziałbym, stanów najwyższych, zrozumiemy, że nie ma miejsca na takie rządy silnej ręki, na jedynowładztwo takie, które będzie decydowało o tak naprawdę o większości elementów naszego życia. I myślę, że to jest jednak kluczowa odpowiedź, że system prezydencki jest nienaturalnym systemem dla Polski i trudno oczekiwać, że tego typu model mógłby być w Polsce obecny. Raczej skłaniałbym się ku temu, że dryfowalibyśmy w stronę takiego systemu kanclerskiego, tak? Także oczywiście z wielką rolą premiera, z dużą rolą rządu i oczywiście z zapleczem w postaci parlamentu.
Tak? Ale może prezydentowi marzy się system prezydencki, bo kiedy w kolejnych słowach, w tym samym wywiadzie potrafi zrugać kandydata na prezydenta, o którym no, wie dokładnie, że jest na etapie kampanii wyborczej, mówimy my o panu Macron we Francji, no to też pokazuje, że to jest nasze silne stanowisko polskie. Tak na dobrą sprawę nie wie, jaki będzie wynik tych wyborów, nawet jeśli patrząc na to, co w tej chwili mówią sondaże, nikt tego nie wie, jak do końca potoczy się sytuacja we Francji, ale wszyscy pamiętamy o tym, że należałoby się liczyć z silnym państwem, jakim jest Francja w Europie.
Tak, tylko że...
Czy to jest ten etap, żeby rugać prezydenta? Tak? Kandydata na prezydenta.
No to jest ruganie za ruganie, tak? Także to weźmy też pod uwagę to, że jakby ta wiedza Macrona dotycząca Polski jest też mocno ograniczona i też nacechowana, powiedziałbym, jednak miejscem, z którego się pochodzi, tak? W związku z tym to jest na zasadzie reakcja, tak? Ktoś coś powiedział, ktoś coś odpowiedział. Natomiast oczywiście no, z naszej perspektywy jednak taki bardziej powściągliwy język też by służył naszym interesom, no bo wszystko wskazuje na to, że Macron te wybory wygra, tak?
Swoją drogą ciekawostką było to, że ojciec Marie Le Pen wskazał wyraźnie zwycięzcę w tej debacie, która była, mówiąc, że występ jego córki był słaby.
Znaczy, ale ja to z kolei słyszałem ekspertów, którzy mówili o tym, że... Nie znam
że oboje
języka francuskiego, tak, ale że oboje byli bardzo słabi i w tym sensie ta debata niczego nie zobrazowała, a to dzisiaj widziałem sondaż Rzeczypospolitej, że 65% wskazuje, Francuzów wskazało na zwycięstwo Macrona. To jest de facto przełożenie poparcia, natomiast...
Powiem panu, że rozmawiałem z jednym z Francuzów, co prawda mieszka w Polsce od kilku lat, ale jednak z tą Francją jest mocno związany. W ten długi weekend majowy gdzieś mieliśmy okazję się spotkać. Nie znam jego poglądów politycznych, bo nie na tym mi zależało. Pytałem jedno jednak, jak on ocenia tą całą sytuację, która dzieje się w tej chwili we Francji. I on powiedział, że to nie są jego kandydaci na prezydenta. Ani jeden, ani drugi. Że trochę jest w tym przypadkowości pewnego, pewnego rodzaju. Nie wiem, czy można o tym mówić, że jest to wyznacznik.
O przypadkowości, kiedy prezydent został Hollande. Tak? Także to też było na zasadzie negacji Sarkoziego. Także tutaj mamy też Macron. Wiemy doskonale też, że pozuje na kandydata antysystemowego, czy nieuwikłanego. Natomiast jest z całym przekonaniem, jest dzieckiem, jest establishmentu i tutaj się niewiele
zmienia. I nawet jak
zmienia,
wygra wybory, prawda? To będzie miał duży problem.
Oczywiście, także to w tym sensie, bo jeżeli on zbudował poparcie na tym, że on jest niezależny od kogokolwiek, to w tym sensie będzie zależny od wszystkich, tak? Także to też musi sobie to, myślę, głęboko uświadomić. Natomiast mówię, no, Francja jest znaczącym państwem w Unii Europejskiej.
Państwem z największą armią.
Tak, dzisiaj słyszałem wypowiedź ministra Waszczykowskiego, który mówił o tym, że sytuacja gospodarcza Francji jest coraz gorsza i
to minister Waszczykowski, tak, jego państwo, ludzie błysnęli,
państwo,
pisząc
które,
list,
tak,
do pana
które
Macrona,
cały czas, tak, traci, tak, i wobec tak dynamicznych gospodarek jak Polska. No, po raz kolejny pan minister Waszczykowski udowadnia, że chyba zapomniał, jakie szkoły dotyczące dyplomacji pobierał, bo niewątpliwie takie pobierał, natomiast wydaje się, że po prostu teraz mówi, żeby mówić, tak?
No, ale wyobraża pan sobie sytuację, no mamy to rzecz gorąca, tak? Że ktoś w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pisze list z błędami stylistycznymi, gramatycznymi, ortograficznymi do kandydata na prezydenta Francji, który ma być też odpowiedzią niejako na jego słowa, czyli akcja-reakcja, to samo, co zrobił prezydent Duda. Szpal licho, że pisze po angielsku. Możemy uznać, że angielski jest językiem dyplomacji, chociaż dla Francuzów na pewno nie jest. Ale jak to się dzieje, że w takim ministerstwie ktoś korzysta z translatora? To nie jest skandal?
Nie wyobrażam sobie napisania takiego pisma do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, prawda? Bo wszędzie obowiązują te same zasady lingwistyczne i te same zasady gramatyczne, interpunkcyjne i tak dalej, i tak dalej. Także to jest rzeczywiście trudno zakładać, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokonało tak wielkich czystek, że nie ma już osoby biegle posługujące się językiem angielskim.
Na stronę A4 u tłumacza przysięgłego kosztuje w granicach 100 par złotych. Tak.
No to świadczy jak najgorzej, powiedziałbym o tym, jak to ministerstwo funkcjonuje. I niestety jakby kolejne tak wpadki, nazwijmy to kolokwialnie, no, dyskredytują, powiedziałbym, to ministerstwo, a pośrednio już dyskredytują nas na arenie ministerstwa. Oczywiście można zaklinać rzeczywistość, mówić, że tak nie jest, tak, że jesteśmy zawsze zwycięzcami, że zawsze mamy moralną przewagę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to oczywiście to są pewne obiektywne kryteria oceny, w których przegrywamy i to musimy też sobie głęboko uświadomić, tak, bo mówię, można zahukiwać, można zakrzyczeć, powiedziałbym, krytykę, natomiast nie zmienia to faktu, że pewne błędy są gołym okiem widoczne i dość łatwo na nie wskazać.
A na pewno ktoś się ubawił po pachy, czytając takie pismo oficjalne od ważnej postaci, bądź co bądź z Polski. Myślę, że po takim piśmie traktuje się już dużo bardziej lekceważąco kogoś, kto się pod nim podpisuje.
No to jest oczywiście problem i myślę, że pisma kolosalny problem z ministrem Waszczykowskim i dla dobra nas wszystkich im szybciej i zakończy się jego kariera na tym stanowisku, tym lepiej. Natomiast znając upór Prawa i Sprawiedliwości, to może to być czekanie na Godota.
A myśli pan, że ma to znaczenie dla Polaków bardzo wielkie, kto zwycięży w wyborach we Francji?
Myślę, że umiarkowane. To znaczy, wbrew oczekiwaniom jakimś takim skrajnym w Polsce, Marine Le Pen wcale nie jest takim wymarzonym kandydatem czy wymarzonym prezydentem dla Polski, bo poza jednym aspektem, z którym wielu się zgadza, czyli powiedziałbym zanegowaniem fundamentalizmu islamskiego, jest tam cały szereg pomysłów, które są szkodliwe dla Polski, tak? Chociażby to wyraźne porozumienie, czy wręcz sojusz z Rosją, prawda? Który jest dla nas absolutnie problemem. Dyskusja o tym, czy, tak jak pan redaktor powiedział, największa armia, ale pytanie, czy ta armia nie zostałaby wyprowadzona ze struktur NATO, tak? Także w sytuacji właśnie owego porozumienia. Tak. Macron jest takim wyborem
wielu
przekonaniach takiego, powiedziałbym, zdrowego rozsądku w rozumieniu zachodnioeuropejskim.
Ale
tak?
Wie pan, że prominentni politycy Prawa i Sprawiedliwości nie kryją tego odrzucania kandydata Macrona. Piszą to wprost w mediach społecznościowych. No, błysnęła pani Pawłowicz kolejny raz, pisząc wprost o Islamskiej Republice Francuskiej. Potem porównując do Mussoliniego i Hitlera, to, co się tam dzieje. No...
Ja myślę, że błędem jest to, że my się wikłamy w taką samą narrację, jaka jest gdzieś prowadzona na Zachodzie. To znaczy, że z perspektywy Zachodu u nas rządzi partia ultranacjonalistyczna, tak? Z perspektywy polskiej jest wszechobowiązujący kalifat w Europie Zachodniej, tak? Jedna i druga strona jest daleka od prawdy, tak? Interpretuje fakty wybiórczo. Oczywiście są problemy, powiedziałbym, po jednej i po drugiej stronie, natomiast my w jakiś sposób jednak takiej naukowej empatii nie wykorzystujemy, nie starajmy się w pewien sposób wcielić tą rzeczywistość i starać się ją zrozumieć. Ja nie mówię, że my mamy ją zaakceptować, ale postarajmy się ją zrozumieć, tak? Rzeczywistość Francji, rzeczywistość Niemiec jest zupełnie inna niż rzeczywistość Polski i zalecałbym jednej i drugiej stronie, czy trzeciej stronie, próbę zrozumienia tej rzeczywistości, a nie redukowania jej do takiego wizerunku, jak my byśmy sobie tego życzyli, tak? To ja podam jeden prosty przykład. Minister Błaszczykowski zaklina rzeczywistość, mówiąc, że my nie mamy żadnego problemu, jesteśmy państwem bezpiecznym, nie grozi nam terroryzm i tak dalej, i tak dalej. Z perspektywy państwa, które nie ma problemu z uchodźcami, z perspektywy państwa, które nie ma problemu z imigrantami ekonomicznymi, takie tego typu deklaracje jakby niewiele znaczą, tak? Bo my musimy sobie uświadomić, że gdybyśmy byli, być może dla wielu na szczęście nie jesteśmy, ale gdybyśmy byli społeczeństwem, powiedziałbym, takim multikulturowym, to pytanie brzmi, czy w demokracji jest na tylu odważnych, żeby stosować rozwiązania bardzo restrykcyjne, tak? Takie, które uniemożliwiają, powiedziałbym, w pewien sposób przerost, powiedziałbym, jednych praw kosztem drugich. Oczywiście w państwie takim typowo liberalnym, nie lewicowo-liberalnym, powinno być tak, że nie ma grup uprzywilejowanych, ale jeśli przełożymy to na grunt polski, abstrahujmy od problemu uchodźców. Jeśli przełożymy to na grunt polski, to mamy tak. Wyobraźmy sobie państwo, w którym żadnych przywilejów nie mają księża, żadnych przywilejów nie mają górnicy, żadnych przywilejów nie mają geje, żadnych przywilejów nie mają feministki, prawda? Jakby pokażmy w ten sposób, że każdy jest równy, każdy podlega takiej samej krytyce, tak? I jestem prawie pewien, że dojdzie do zbiorowej histerii różnych obozów, tak? Że każdy będzie czuł się dotknięty, każdy będzie się czuł pokrzywdzony, a to jest klasyczne państwo liberalne, klasyczne państwo na wolności.
Tyle, że u nas w kraju jest tak, że wszystkie te osoby, grupy społeczne, które pan wymienił, tak naprawdę stają się, w zależności od tego, kto rządzi, narzędziem politycznym.
To prawda.
Mamy partie, które na sztandarach wynosiły wszystką pełną wolność związaną ze środowiskami homoseksualnymi, LGBT, i tak dalej, i tak dalej. Mamy tych, którzy w tej chwili rządzą, gloryfikują księży i wszystko, co związane z religią. Mamy takich, którzy odnosili się jeszcze do zupełnie innych, jakichś ultrawolnorynkowych rzeczy, czy legalizacji maksymalnej narkotyków, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest narzędzie polityczne, doraźne.
Tak, to problem polega na tym, że typowe państwo liberalne, typowe państwo wolnościowe nie zakłada uprzywilejowania kogokolwiek. Tak, to jest kluczowe. I teraz, jeśli ja słyszę, że jest organizowany Marsz Wolności, to pytam się, dlaczego ci organizatorzy jednocześnie zabraniają mi debatować na temat konstytucji? Dlaczego zabraniają mi wycinać drzewa na mojej działce? Także dlaczego uważają, że jest to zaprzeczenie wolności? Tak, to jest w pewien sposób taka, powiedziałbym, polityczna aberracja, czy pomroczność jasna, że ktoś odwołuje się do wolności, po czym tą wolność ogranicza, tak?
Oczywiście,
dlatego jeszcze odwołam się do tego, co pan redaktor powiedział. Dlaczego nie widzę możliwości na system prezydencki? Dlatego, że polskie społeczeństwo, polski naród, jakiejkolwiek kategorii użyjemy, od zawsze cechuje, powiedziałbym, pewna anarchizująca wolność, tak? Czyli na zasadzie takiej, że to jest moje i nie oddam, tak? Jakby to traktuję
ale
jako...
Ale z drugiej strony jako... mamy wpojony wszechobecny paternalizm, bo nawet jak się mówi o równouprawnieniu, o tym, że kobiety mają być zatrudniane na wysokich stanowiskach, gdzieś tam i tak dalej, że parytety powinny być, to przeciętny Polak, wracając do domu, siada na kanapie i czeka, aż mu żona zrobi obiad. Tak.
Oczywiście to jest kwestia pewnych przyzwyczajeń.
Mentalnych.
Tak, i to mamy tego świadomość. Natomiast czy to się legislacyjnie da zmienić? Nie wiem, czy edukacyjnie? Nie wiem, czy da się zmienić. Biorąc pod uwagę to, ja nie wiem, w jaki sposób są, jak to ktoś wczoraj przyszedł mnie jakiś nauczyciel języka polskiego powiedział, że o jakiej maturze mówimy, skoro pytania na maturze sprowadzają się do takiej zwanej wiedzy popularnej, tak? Takiej internetowej. No bo ktoś, można by odpowiedzieć, że wiedza książkowa już jest wyłącznie dostępna nauczycielom, prawda? Czyli w jaki sposób edukować, jeżeli nic się nie czyta, jeżeli się nie dyskutuje na temat problemów, jeżeli nie doprowadza się do debaty, bo oczywiście Platforma nie jest zainteresowana debatą i PiS nie jest zainteresowany debatą, no tak? Bo to nigdy nie będzie, oni nie chcą debaty jedni i drudzy, która nie będzie na ich warunkach, tak? Jeżeli dzisiaj słyszę, że dobrym pomysłem dla Polski byłoby porozumienie ponad podziałami, czyli powiedzmy dogadanie się PiS-u i Platformy i stworzenie bardzo nowatorskiej, takiej republikańskiej konstytucji, no to nie jest w interesie Platformy, tak? No bo jeżeli Platforma w ten sposób będzie legitymizować ludzką twarz, czy taką wolnościową twarz PiSu, no to nie ma szans na zwycięstwo.
A że politycy czerpią od siebie, prawda, wzorce, to jest zupełnie inna kwestia, bo mamy zderzenie Platformy i Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość mówi głośno, bo Platforma robiła tak, to my zrobimy tak samo albo gorzej. Żeby było śmieszniej, mamy wzorzec schowanego Macierewicza na czas kampanii wyborczej. Teraz Nowoczesna chowa Petru, tak? On rezygnuje z szefowania klubowi parlamentarnemu, bo ktoś dochodzi do wniosku, że jak go schowamy, to będzie trochę lepiej. A to są dokładnie powtarzane te same kalki, te same schematy.
No, oczywiście mamy taką klasę polityczną, jaką mamy. Ta klasa polityczna zawsze jest emanacją społeczeństwa, tak? I jeżeli mamy polityków, którzy są przede wszystkim, powiedziałbym, z nich taka buta bije, a jednocześnie, kiedy się ich słucha, no popełniają mnóstwo błędów, nie tylko merytorycznych, ale chociażby nawet językowych, no to człowiek oczywiście się uśmiecha, natomiast w gruncie rzeczy jakby duża część społeczeństwa dzisiaj już taka jest i to też jest jakaś powiedziałbym, taka cenzurka dla nas wszystkich, tak?
Na ile, a że żyjemy w kraju wolnym, to niech na koniec to będzie tego świadectwo. ONR idzie do sądu, bo nazywa się ich nacjonalistami i faszystami.
No, z tego, co pamiętam, to jakby samo pojęcie nacjonalista nie jest pejoratywnym określeniem. Oczywiście, no każdy...
No, jak twierdzą działacze obozu narodowo-radykalnego, oni wytłumaczą nawet sposób salutowania, dlaczego salutują tak, a nie inaczej.
Do, można powiedzieć, dochodzenia swoich praw w sądzie i tak samo organizacja, która nie jest zdelegalizowana, która cieszy się pełnią praw, no, może tego dochodzić. Jakby ja zawsze powtarzam, że o wolności mediów w Polsce decyduje to, że każdy każdego może nazwać faszystą, tak? Także to rzeczywiście póki co tak jest, uśmiecham się, no ale jakby do tego też się sprowadza. Ja trochę tak mówię, żartowałem trochę z, w gruncie rzeczy, z poważnego święta, tak? Ze święta flagi, że przestaliśmy się zajmować tym, czy flaga jest biało-czerwona, czy niebieska, natomiast skupiliśmy się na drzewcu owej flagi, tak? Czyli kto tę flagę trzyma, tak? I w jaki sposób trzyma.
Wiedza o fladze, o kolorach, o godle w Polsce jest na poziomie zerowym. Mało kto wie, jak powinna wyglądać bandera, jak powinno się używać polskiej flagi w dyplomacji, kiedy ma być godło, kiedy nie. Słyszałem, że dziennikarze w Zielonej Górze zajmowali się tym, węsząc skandal, że oto na blokach na osiedlu pomorskim flaga była wywieszona, ich zdaniem odwrotnie, a nie sprawdzili po prostu elementarnej rzeczy, jak się tą flagę wiesza. Jak się w pionie wiesza, gdzie jest białe, a gdzie czerwone. Polacy nie mają pojęcia o tym, jak używać flagi, przynajmniej w zdecydowanej większości, a czerpią przykłady
z góry. A z drugiej strony Polacy uważają, że na wszystkim się świetnie znają, tak, i że no oczywiście taka deelitaryzacja, którą zaproponował PiS, w jakiś sposób obnażenie elit. Oczywiście elity popełniały swoje grzechy, natomiast jeśli my każdemu człowiekowi uświadomimy, że tak naprawdę nikt nie reprezentuje, powiedziałbym, wyższego takiego statusu wiedzy, tak, nie chcę mówić intelektualnego, ale wiedzy, tak, że ma większą wiedzę i na tym się rodzi, niekoniecznie autorytet, ale powiedziałbym pewna przewaga, z której on jakby nie czyni zalety, tylko raczej chciałby tę wiedzę przekazywać, tak? No jeżeli każdemu powiemy, że każdy ma taką samą doskonałą wiedzę i on wszystkim może sam decydować, no to jest jakby konsekwencje tego, efekty tego będą opłakane, tak? Bo społeczeństwo przestanie się rozwijać i tak naprawdę uznamy, że wszystko jest dane raz na zawsze i ja dzisiaj słyszę, że wyeliminowano łacinę w edukacji humanistów. Wskazałbym na to, że najpierw wyeliminowano humanistów, tak? Także to jest jakby kolejna ścieżka. To, że się zmienia kanon lektur, zmienia się kanon lektur, tylko chciałbym, żeby jeszcze zmieniono kanon przyzwyczajeń takich, żeby z nieczytania przejść w czytanie, tak? Natomiast ja dzisiaj nie widzę możliwości przymuszania młodego człowieka do tego, aby czytał.
Wczoraj słyszałem wypowiedź maturzysty, który mówi, że jest przygotowany z Dziadów, z czegoś tam jeszcze i z Lalki, z pierwszego tomu.
Aha, no to...
Bo pierwszy przeczytał. No to świetnie, dobrze, że w ogóle wiedział, że
z
jest.
Z pewnym dziennikarzem wczoraj wymieniliśmy uwagi dotyczące tego, jak może wyglądać matura przeszłości, i on zasugerował, że za kilkanaście lat podstawowym zadaniem na maturze będzie napisanie tweeta Wokulskiego do Łęckiej, prawda?
Pan, ja pamiętam czas, kiedy wiersz takiego to poety nietypowego, powiedziałbym, dla polskiej poezji, jak Marcina Świetlickiego, był częścią do zinterpretowania na maturze. I powiem szczerze, że jak przeczytałem, że coś takiego jest, to byłem w ciężkim szoku, że ktoś w ogóle był tak odważny. Marcin Świetlicki nie pisze najlżejszej poezji.
Czy to rzeczywiście jest coś dziwnego w tym, że ja wczoraj widziałem te zadania z matury języka polskiego, tej podstawowej, i takie pojęcia jak chociażby Mona Lisa, tak? Była wyjaśniona w przepisach, tak? No, ktoś w przepisach zadał sobie trud, żeby powiedzieć, czym jest owa Mona Lisa. No jeżeli my sprowadzamy naszą wiedzę jakby do takiej niewiedzy, takiego poziomu niewiedzy, no to jest zastraszające.
Tak? Ale pojawia się Quo Vadis mimo likwidowanej łaciny, tak?
No tak, tak.
Pojawia się Quo Vadis. To, czy to jest to książka trafiająca do wyobraźni młodzieży, to jest zupełnie inna kwestia. Podejrzewam, że nawet z filmem mieliby problem, żeby w tej chwili obejrzeć młodzi ludzie, bo no, bądź co bądź, czasy się trochę nam zmieniły. Można mówić o klasyce, ale też nie przesadzamy.
Ja rozumiem, pod wieloma względami też rozumiem młodzież. To znaczy, jeżeli młodzież zderza się z literaturą i zaczyna czytać i mniej więcej już drugiego wyrazu nie rozumie, no to rzeczywiście z takim niesmakiem odkłada, już nigdy do tego nie wraca, tak? Także to sięga po bryki i idzie na skróty, bo tak jest łatwiej.
Dziennikarze Radio Indeks prowadzili akcję, w której namawiali lokalnych polityków do czytania w ramach Roku Sienkiewiczowskiego. Właśnie Quo Vadis, każdy z tych, który czytał, no, nie chcę generalizować, ale zdecydowana większość musiała najpierw się solidnie do tego przygotować, bo przeczytanie Quo Vadis, to są te trudniejsze wyrazy, o których pan mówi, nie należy do rzeczy najprostszej. I taką mamy rzeczywistość po prostu. Dzisiaj matematyka jest bardziej wymiernie. Liczby są, jakie są, a wynik zawsze jest jeden.
Zacytuję jeszcze jednego matematyka. Rozmawialiśmy o tym podczas jednej z konferencji programowych Narodowego Kongresu Nauki. Znany bardzo profesor matematyki powiedział, że procentowo ujmując, liczba inteligencji jest cały czas taka sama w społeczeństwie. Ja żartowałem, że w takim razie populacja nasza zwiększyła się sześciokrotnie, prawda? Także to jest, myślę, że smutna konstatacja.
Doktor habilitowany Łukasz Mujczyk, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.